Gramy z Bonda. Zaprasza Tomek Wandel.
Mamy rok 1967. James Bond zostaje zamordowany, następnie zmartwychwstaje, zostaje Japończykiem i bierze ślub z piękną Japonką. W tak zwanym międzyczasie udaremnia wybuch III wojny światowej. Robi to przy dźwiękach najpiękniejszego muzycznego motywu bondowskiego, jaki kiedykolwiek powstał, You Only Live Twice. Żyje się tylko dwa razy, czyli agent 007 po japońsku, czyli Sean Connery po raz piąty. Mamy nowego reżysera, jest nim Louis Gilbert. Nie chciał się początkowo zgodzić, ale producent Albert Broccoli powiedział mu, że Bond to marka, która do kin przyciąga tłumy. Scenariusz napisał brytyjski pisarz Roald Dahl, autor między innymi bajek dla dzieci. Na pewno pamiętacie Charlie'ego i jego fabrykę czekolady. Roald Dahl, podobnie jak Fleming, był w latach 40. brytyjskim szpiegiem. Książka Żyje się tylko dwa razy ukazała się w roku 1964, a film pod tym samym tytułem, którego uroczysta premiera z udziałem rodziny królewskiej odbyła się 12 czerwca 1967 roku, jest jej bardzo luźną adaptacją. W trakcie jego realizacji Sean Connery ogłosił, że 5 razy w tej samej roli to dla niego za dużo i że ponieważ jest już zmęczony, rezygnuje i na pewno nie zagra w następnej ekranizacji. Tak też się stało, jednak później, ale może nie uprzedzajmy faktów. Niewiele brakowało, a do produkcji kolejnej filmowej bondowskiej opowieści nie doszłoby wcale. Twórcy filmu, w tym producenci i reżyser, polecieli do Japonii szukać lokalizacji. W dzień, gdy mieli wracać, od attaché kulturalnego dostali zaproszenie na pokaz wojowników ninja. W ostatniej chwili przebukowali lot, a samolot, którym mieli wracać, uległ katastrofie, zabijając wszystkich na pokładzie. Właśnie, Japonia. Po raz pierwszy akcja filmu jest skoncentrowana w jednej lokalizacji, choć zdjęcia prócz Japonii realizowano również na Bahamach, w Hiszpanii, no i oczywiście w Pine Studios pod Londynem. Po raz pierwszy widzimy też w całej okazałości małego psychopatę, Polaka z pochodzenia, Ernsta Stavro Blofelda. W tej opowieści razem z organizacją Widmo, której szefuje, planuje wywołać trzecią wojnę światową między USA, ZSRR i Chinami. Pierwotnie w tej roli pojawił się czeski aktor Jan Werich. Odbyły się nawet pierwsze zdjęcia, po których stwierdzono, że zagra on lepiej świętego Mikołaja niż groźnego megalomana. Finalnie został nim Donald Pleasence. Jego demoniczny wygląd, w skład którego wchodziła dorobiona przez charakteryzatora blizna na prawym oku, sprawił, że doskonale sportretował Blofelda. I również po raz pierwszy widzimy mobilne biuro wywiadu MI6 w postaci łodzi podwodnej M1, na pokładzie której wszyscy mają na sobie mundury marynarki królewskiej, włączając drugą oficer Moneypenny i komandora Bonda. Specjalista od uzbrojenia i gadżetów specjalnych Major Q pojawia się na ekranie, gdy Bond przebywa już na misji w Japonii. W paru skrzynkach przywozi mu małą Nelly. To wiatrakowiec, czyli mini helikopter, oczywiście bogato i wymyślnie uzbrojony, na pokładzie którego James Bond stoczy walkę powietrzną. Nakręcanie tej sceny było niezwykle trudnym i niebezpiecznym zadaniem. Sean Connery startował 85 razy, a jeden z operatorów kamery stracił nogę, gdy znalazł się zbyt blisko wirnika. Bond został również wyposażony w gadżety Made in Japan, dostarczone mu przez Tigera Tanaka, szefa japońskiego wywiadu, którego pierwotnie zagrać miał Toshiro Mifune, znany nam chociażby z Shoguna. Były to całkiem niepozorne rakietnice w pistolecie i w papierosie, które przydały się później agentowi w walce z ludźmi widma. Te gadżety, choć z pozoru nierealne, szczególnie ten papieros, to prawdziwa broń. Japoński producent uzbrojenia miał nadzieję, że wejdzie ona do powszechnego użycia. Tak się jednak nie stało. Stało się natomiast tak, że agent 007, James Bond, został Japończykiem. Przeszedł prawdziwe szkolenie ninja i ożenił się z prawdziwą Japonką. W jego otoczeniu w filmie Żyje się tylko dwa razy pojawiają się dwie azjatyckie dziewczyny. To Aki z japońskiego wywiadu w tej roli Akiko Wakabayashi i druga, niewymieniona z nazwiska agentka, która współpracuje z Bondem, zostając jego fikcyjną żoną. Z książki Iana Fleminga wiemy, że jest to Kissy Suzuki. Twórcy filmu jednak pominęli ten fakt ze względów, o których opowiadałem w poprzednim odcinku. Aktorka grająca Kissy Miehama, jak się okazało, nie potrafiła pływać. W scenach, które tego wymagały, została zastąpiona przez ówczesną żonę Siona Connery, Dianę Silento. Bond nie porusza się tak samo, jak to ostatnio bywało pięknym Astonem Martinem DB5, za to jest wożony równie atrakcyjnym i jakże unikalnym autem. Jest to Toyota 2000 GT. Powstało tylko 351 egzemplarzy tego samochodu i dwa w wersji cabrio, wykonane na specjalne zamówienie twórców filmu You Only Live Twice. Za 3 minuty o tym, czy Japończycy polubili Seana Connery, a już teraz śpiewa Julie Rogers.
Gramy z Bonda.
Epizod 5. You Only Live Twice. Japończycy nie polubili Seana Connery po tym, gdy w jednym z wywiadów telewizyjnych na pytanie, czy japońskie kobiety są atrakcyjne, odpowiedział przecząco. Był też nękany przez paparazzi i wścibskich reporterów. Być może ten fakt był właśnie jedną z przyczyn jego rezygnacji z roli. Pewnego dnia, gdy po wyjątkowo wyczerpującym dniu zdjęciowym udawał się na wypoczynek, już w stroju bardzo nieoficjalnym i bez nieodłącznego tupecika na głowie, ze strony fotoreporterów padło pytanie, czy tak się ubiera James Bond? Na co padła odpowiedź, nie jestem Jamesem Bondem, tylko Seanem Connery. Mężczyzną, który lubi się wygodnie ubierać. Film miał duży budżet przeznaczony na produkcję, na przykład urządzenie kryjówki organizacji Spectre wewnątrz wulkanu kosztowało 1 000 000 funtów. Niestety zyski nie okazały się tak duże, jak się spodziewano, ze względu paradoksalnie na popularność filmów szpiegowskich, które zaczęły pojawiać się jak grzyby po deszczu. Jednym z nich była szpiegowska komedia Casino Royale, według noweli oczywiście Iana Fleminga. W roli głównej wystąpił David Niven. You Only Live Twice to mój ulubiony muzyczny temat z Bonda. Jest też oczywiście piosenka. Skomponowano ją bardzo szybko, jednak pojawił się problem, kto ma ją zaśpiewać. Najpierw nagrała ją Julie Rogers, przed chwilą tej wersji słuchaliśmy, jednak nie została ona zaakceptowana przez reżysera. Wśród kandydatów byli Aretha Franklin i Frank Sinatra. Oboje jednak nie mieli czasu. Finalnie Frank zaproponował swoją córkę Nancy. I w ten oto sposób w filmie pojawia się to właśnie przepiękne wykonanie.
Gramy z Bonda.